Kochani bracia i siostry, witam Was serdecznie jeszcze z tego miejsca, pokój Wam. Drodzy Paterstwo, przede wszystkim chciałbym przekazać pozdrowienia od naszego zboru w Wuppertalu, którego jestem członkiem. Oni wszyscy serdecznie prosili, aby Was tutaj na tej usłudze pozdrowić. A jednocześnie chciałbym podziękować zborowi Woli Krzysztoforskiej za to, że umożliwił mi tą usługę, że mogę tutaj braciom usługiwać. Chciałbym też powiedzieć, żebyście się nie dziwili, ale z powodu pandemii niektóre sprzęty z naszej sali zborowej znalazły się u nas w domu, stąd dysponuję w naszym domu mównicą, z której naszą zborową, z której w tej chwili korzystam. Także mówię ten wykład może trochę inaczej niż wszyscy inni na stojąco, ale mam po prostu ku temu taką okazję. Drodzy Paterstwo, temat jest młodociani godni. Młodociani godni, ja się bardzo cieszę, że będę mógł mówić o naszych towarzyszach wiary, którzy są bardzo blisko z nami związani. Z nami, mam na myśli nas poświęconych obozowców Epifanii, że my poświęceni obozowcy Epifanii mamy takich towarzyszy, ciągłych towarzyszy na naszej wędrówce, i to są właśnie młodociani godni. Co więcej, tak się akurat złożyło, że brat młodociany godny przewodniczył w modlitwie do mojego wykładu. To jest również pewien znak i z tego bardzo się cieszę. I chciałbym, drodzy Paterstwo, tutaj na początek powiedzieć, że klasa młodocianych godnych jest to jedyna klasa wybrana, moim zdaniem, która nie ma wyraźnego początku ani końca swojego istnienia. Nie ma wyraźnego początku ani końca swojego istnienia. Zauważamy, drodzy bracia, jak wśród braci toczą się płomienne spory właśnie w tym zakresie, w zakresie początku i końca tej klasy. I trzeba też przyznać, że pisma sług nie ułatwiają rozwiązanie tego problemu, ponieważ znajdujemy w pismach sług różne poglądy na ten temat, wyrażone w różnym czasie. Ale możemy jednak mimo wszystko pewne sprawy uporządkować. Z pewnością początek tej klasy ma związek z zupełnością pogan, o której to zupełności pogan opisanej w liście Rzymian, w liście do Rzymian, 11 rozdział, wiersz 25, mówi już nam brat Bogdan wczoraj. Zupełność pogan. Ta zupełność pogan oznacza, że w tym momencie, kiedy ta zupełność pogan wystąpiła, a było to w kwietniu 1878 roku, wszystkie 144 tysiące koron, które były do rozdania, były w tym momencie skompletowane. Miały swoich właścicieli, moglibyśmy powiedzieć. To jest jedna rzecz, którą możemy zauważyć w związku z klasą młodocianych godnych, szczególnie ich początkiem. Drugą bardzo ważną biblijną nauką w związku z tym jest fakt, który podkreślają wielokrotnie słudzy na wielu miejscach, już brat Russell to podkreślał, brat Johnson to kontynuował w wielu pismach, że poświęcenie jest zawsze właściwe i Bóg zawsze do niego zachęca i zawsze poświęcenie przyjmuje. To jest drugi fakt, który powinniśmy zapamiętać, bo z tego wynika logiczny wniosek, że Bóg przyjmował poświęcenie i tych jednostek, które poświęcały się po kwietniu 1878 roku, a więc po tym fakcie, kiedy wszystkie korony były skompletowane. Następnym logicznym wnioskiem jest, że dla tych poświęconych jednostek, które poświęcały się po kwietniu 1878 roku, nie było koron do rozdania, bo były zajęte. I to są te fakty, które zauważył już brat Russell i dlatego nauczał o nowej, poświęcającej się klasie, jak on to mówił, która jest podobna do klasy starożytnych godni. Brat Russell uczył, że tak jak starożytni godni nie mogli otrzymać koron, ponieważ poświęcali się przed ich rozdawaniem, to ta nowa klasa też nie mogła otrzymać tych koron, ponieważ poświęca się po ich rozdaniu. I brat Russell rozpoznał tę klasę w związku z powyższymi faktami, które podałem przed chwilą, ale nie potrafił jej tak bardzo mocno uzasadnić biblijnie. No, może oprócz tego faktu, że Bóg zawsze poświęcenie przyjmuje i zawsze jest chętny, jeżeli się ktoś poświęca. I w związku właśnie z tym on właśnie często tą myśl podkreślał. I dlatego Biblia mówi nam w sposób taki proroczy o tym okresie, z czasów brata Russella. I znamy tą myśl w pieśniach, 8 rozdział, wiersz 8. Otwórzmy sobie pieśni Salomona, 8 rozdział, wiersz 8. Pieśni Salomona, 8 rozdział, wiersz 8 mówią tak. Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? No o tym dniu, o którym mowa będzie, o tej klasie to jeszcze za chwilę powiemy. Ale tutaj widzimy, że w okresie parauzji, czyli w okresie działalności brata Russella, właśnie taka była myśl. Mamy siostrę maluczką, rozpoznajemy ją, ale która nie ma piersi, która nie ma dowodów biblijnych. I drodzy paterstwo, klasa maluczkiego statka, jak wiemy, została ostatecznie skompletowana w październiku 1914 roku. I zauważamy, że od tego czasu piersi tej klasy, o której mówimy, bardzo urosły. Ponieważ ta klasa od tego momentu, od października 1914 roku, była już całkowicie rozpoznawalna. Bo po tym roku było już jasnym, że każdy nowo poświęcający się, to był już członkiem tej klasy. Już nie mógł być członkiem klasy kościoła. I rzeczywiście brat Johnson w swoich pismach szeroko pisał o tej klasie, dając liczne dowody biblijne na istnienie tej klasy. Wystąpiła też taka potrzeba. Dlaczego brat Johnson to czynił? Ponieważ Rutherford zaczął zaprzeczać bardzo oficjalnie w swoich pismach w strażnicach, zaczął zaprzeczać istnienia takiej klasy. I brat Johnson czuł się w obowiązku, aby bronić poglądu onego sługi brata Russella w tej sprawie. Pamiętamy proroctwo Zachariasza, 11 rozdział. Zachariasz, 11 rozdział, tam jest mowa o dwóch laskach. Zachariaszu, 11 rozdział. Dwóch laskach. I w wierszu 7, Zachariasz, 11 rozdział, wiersz 7, jest mowa o tych laskach w takich słowach. Bo pas owce zgotowane na rzeź, was mówią o nędzne owce. I wziąwszy sobie dwie laski, jedną nazwałem uciechą, a drugą nazwałem związującym, a pasłem one owce. Czyli lud Boży tutaj jest prowadzony przez jakby dwie laski. Jedna laska uciechy, a druga związująca. I o tych laskach też jest mowa w wierszu 10 i wierszu 14. To są dwie laski. Laska pociechy to jest prawda parauzyjna, którą tą laską pasł owce brat Russell, a laska związujących to jest prawda epifaniczna, którą tą laską pasł lud Boży. Oczywiście pasł nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, ale za pomocą narzędzi. I tutaj tym narzędziem, jeśli chodzi o laskę związujących, był brat Johnson. Laska związujących to były prawdy potrzebne dla rozwoju wielkiej kompanii młodociany godnych. Natomiast laska pociechy, którą posługiwał się brat Russell, to były prawdy potrzebne dla rozwoju maluczkiego statka. I dlatego w pismach brata Johnsona znajdujemy wiele myśli, wiele, mnóstwo dowodów. Właściwie jego pisma są głównie skoncentrowane na tym, aby podawać prawdy odnośnie wielkiej kompanii i odnośnie młodocianych godnych. Dlatego jeśli chodzi o młodocianych godnych, no to już w tym czasie te piersi bardzo urosły, dzięki służbie brata Johnsona. My widzimy w pismach brata Johnsona, jeśli chodzi o początek klasy młodocianych godnych, jakby trzy takie myśli. Pierwsza myśl to była taka, że wszyscy prawdziwie poświęceni od 1933 roku do października 1881 roku, wtedy to zakończyło się ogólne powołanie, byli spładzani z ducha. Czyli początek klasy naszej, o której mówimy, byłby po październiku 1881 roku. Drugą myśl, którą zauważamy w pismach brata Johnsona, to, że prospektywni młodociani godni wyszli na widownię już w kwietniu 1878 roku, kiedy zakończyła się zupełność pogan, i że do października 1881 roku nie było żadnych spłodzeń. Taką myśl również znajdziemy w pismach brata Johnsona. I trzecią myśl, jaką znajdziemy w pismach brata Johnsona, to taka, że w tym okresie 1878-1881 były spłodzenia, ale nie wszyscy poświęceni mogli być spłodzeni, bo po prostu nie było tyle koron. W samym tomie epifanicznym czwartym znajdziemy poparcie aż dla dwóch z tych poglądów. Na przykład na stronie 469 znajdziemy poparcie dla poglądu pierwszego, a w tym samym tomie na stronie 376 znajdziemy poparcie dla poglądu drugiego. A w epifanicznym tomie 13 znajdziemy poparcie dla poglądu trzeciego. Także widzimy to, co powiedziałem na początku. Słudzy nie ułatwiają nam w tym względzie zrozumienie tej kwestii. Ten szczególny okres 1878-1881 to możemy zauważyć w takich typach, które brat Johnson wyjaśnia. To jest typ Ruty Moabitki, jak i również Hadassy, która później stała się Esterą, królową Esterą. I ta Hadassa, zanim stała się Esterą, to przedstawia właśnie tych prospektywnych młodocianych godnych, którzy poświęcali się w latach 1878-81, ale wielu z nich, niektórzy z nich, stali się potem członkami klasy kościoła, kiedy korony po prostu zostały odebrane niektórym członkom kościoła, to niektórzy z tych członków pozafiguralnej Hadassy stali się Esterą, czyli stali się członkami kościoła, zostali spłodzeni z ducha. Czy można jakoś te poglądy brata Johnsona pogodzić? No nie można. Nie można poglądu pierwszego, że do 1881 roku każdy poświęcony był spłodzony, nie można tego poglądu pogodzić z tymi dwoma pozostałymi. Dlatego należy obserwować myśli brata Johnsona, jak one ewoluowały w tej sprawie. I w epifanicznym tomie 15, to jest ostatni tom, który został wydany za życia brata Johnsona, na stronie 419 i stronie 421, to już przeczytamy taką myśl, że do kwietnia 1878 roku wszystkie poświęcone jednostki były składane z ducha. Już nie do października 1881, tylko brat Johnson pisze, że do kwietnia 1878, a wcześniej w latach 30. pisał, że do października 1881. Ja chcę przez to podkreślić, nie chcę tutaj brać udział w tej chwili w tym sporze, który płomiennym jest między braćmi, ale chcę po prostu podkreślić, że bracia zauważyli, że są różne myśli na ten temat również w pismach słów. Jest jedna rzecz, która również utrudnia zrozumienie tej sprawy, to znaczy ta rzecz dotyczy ogólnego powołania, konkretnie definicji ogólnego powołania. Co to jest ogólne powołanie? Niektórzy z braci twierdzą, ja nawet parę dni temu miałem z jednym bratem rozmowę, spytałem się go wprost, jak myślisz, jaka jest definicja ogólnego powołania? I on mi powiedział, ogólne powołanie to jest takie powołanie, że każdy poświęcony jest spłodzony z ducha. To jest definicja ogólnego powołania. I myślę, że wielu z braci i sióstr tak właśnie rozumie definicję ogólnego powołania. No to wtedy, jeżeli taka byłaby definicja ogólnego powołania, no to wiadomo, w takim razie do października 1881 roku każdy poświęcony musi być spłodzony. Pytanie jest tylko takie, czy ta definicja jest właściwa? Skąd ona się wzięła? Ja na przykład nie spotkałem takiej definicji w pismach słuchaj. Że byłoby napisane, że ogólne powołanie to jest powołanie, w którym każdy poświęcony jest spłodzony. Nie znalazłem takiego stwierdzenia w pismach słów. Ogólne powołanie z jednego punktu widzenia, spróbujmy wyjaśnić sobie tę ustawę. Ogólne powołanie z jednego punktu widzenia jest takim dlatego, że jest przeciwieństwem powołania z wieku żydowskiego, które nie było ogólnym powołaniem, jak to Anglicy mówią, ogólne powołanie general call, to jest ogólne powołanie, a w wieku żydowskim to powołanie było zarezerwowane tylko do jednego narodu, czyli to było, jak to Anglicy mówią, special call, specjalne powołanie, szczegółowe powołanie, jakieś skierowane tylko do małej, wąskiej grupy ludzi, czyli w tym wypadku do narodu żydowskiego. Drodzy Paterstwo, z innego punktu widzenia ogólne powołanie to General Call dotyczy tylko malutkiego statka. I różni się też to ogólne powołanie do malutkiego statka z innymi powołaniami, które były skierowane do malutkiego statka, a które były w okresie Parauzji, w latach 1874-1814. I my znamy przypowieść o robotnikach w winnicy z Mateusza 20 rozdział. Nie będziemy tej całej przypowieści w tej chwili czytać, ale wiemy, że tam byli wzywani robotnicy do pracy o różnych godzinach i my wiemy, że te różne godziny to reprezentują nam w Parauzji różne lata, których były tak zwane specjalne powołania. Czyli to było coś, co nie było ogólnym powołaniem. To były specjalne powołania, special call, jak mówią Anglicy i Amerykanie, więc w języku angielskim. To były specjalne, szczegółowe powołania. I gdy policzymy sobie te specjalne, szczegółowe powołania, to okazuje się, że one zajęły połowę 40-letniego okresu Parauzji. Okres Parauzji ma 40 lat i połowa z tego okresu to były te szczególne powołania, czyli one nie były przez cały okres 40 lat Parauzji. Czyli możemy powiedzieć tak, to były szczególne, specjalne powołania, odwrotnie niż to było z ogólnym powołaniem. Te specjalne wezwania, te specjalne powołania były potrzebne tylko po to, aby uzupełnić liczbę 144 tysięcy, która była ciągle pomniejszana od roku 1878 roku w wyniku różnych przesiewań. W wyniku różnych przesiewań wiele osób traciło korony, czyli ta 144 tysiące skompletowana pierwotnie liczba w kwietniu 1878 roku była ciągle pomniejszana i stąd była potrzeba tych specjalnych wezwań, aby tą liczbę ciągle uzupełnić. I tak jak powiedziałem, te wezwania zajęły połowę okresu Parauzji, czyli 20 lat. Natomiast ogólne powołanie, zauważmy, różni się ogromnie od tych specjalnych powołań. Czy mamy na myśli specjalne powołanie z wieku żydowskiego do narodu żydowskiego, czy mamy na myśli specjalne powołania z okresu Żydów, to widzimy, to ogólne powołanie różni się kolosalnie od tych powołań. Ponieważ jest to powołanie, które trwa bez żadnej przerwy od 1933 roku naszej ery do 1881. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych, nie ma żadnych ograniczeń związanych z osobami, do których to powołanie było skierowane. I tym, drodzy braterstwo, różni się ono od specjalnych powołań, czy to z tego z wieku żydowskiego, czy to z okresu Parauzji. I wierzę, drodzy Paterstwo, że to jest właściwa definicja ogólnego powołania. Definicja ogólnego powołania, krótko mówiąc, jest to, że ono jest nieograniczone w czasie i nie jest ograniczone, jeśli chodzi o ludzi, do których ono jest skierowane. To jest to general call, ogólne powołanie. Jak możemy ten początkowy okres klasy młodocianych godnych podsumować? Teraz mogę tylko powiedzieć, w co ja osobiście wierzę. Ja osobiście wierzę, że w latach 1878-1881 były już jednostki, które były poświęcone i niespłodzone z Ducha Świętego, które były prospektywnymi, młodocianymi godnymi. Ja po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby Bóg w tym okresie mówił do pragnącego się poświęcić: bracie, siostro, nie poświęcaj się teraz, ponieważ nie mam w tej chwili dla ciebie zarezerwowanej korony. Bóg nigdy nie ingeruje w wolną wolę człowieka. Bóg nie mógł więc sterować tak poświęceniami jednostek w tym czasie, aby tylko tylu dokładnie się poświęcało, ilu traciło korony. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. A w tym czasie poświęcało się bardzo wiele jednostek. Widzimy to chociażby w ruchu Moody'ego, o którym to ruchu mówi brat Russell i brat Johnson. Brat Johnson w epifanicznym tomie 13 nawet pisze o tym ruchu, że od czasu wielkiego ożywienia w XVIII wieku pod przywództwem Jana i Karola Wesleya oraz Jerzego Whitfielda nie było tak wielkiego impulsu do powołania, do usprawiedliwienia i do poświęcenia, jak właśnie między kwietniem 1879 roku do października 1881. Wiele osób przychodziło do usprawiedliwienia i do poświęcenia. Czy było dla nich wystarczająca ilość korun, które utracili ci, którzy brali udział w pierwszym przesiewaniu w 1878 roku? No nie. Dlatego, drodzy papieżstwo, brat Johnson nawet podaje konkretne liczby, ile osób się poświęcało w tym czasie. Dlatego myślę, drodzy papieżstwo, że w latach 1878-1881 były już jednostki, które były prospektywnymi młodociami niegodnymi, czyli były to jednostki poświęcone, niespłodzone z ducha. No i mamy jeszcze problem końca tej klasy. Ja o początku tej klasy, to nawet zaraz przejdę do końca tej klasy, ale o początku tej klasy, to widzicie, drodzy papieżstwo, że jak się nad tym zastanawiałem, to jest trudny problem, ale gdy się nad tym zastanawiałem, to mi się takie jakieś takie baśnie przypominały. Takie baśnie, w których pojawia się w takiej baśni, najlepiej to na filmie widać, gdzie jakaś baśń jest nakręcona, że jakby we mgle pojawia się jakby taka postać. I ona dopiero jak ta mgła się rozpływa, to ta postać jest coraz bardziej widoczna. I tak sobie wyobrażam, drodzy papieżstwo, początek klasy młodocianych godzin. Taka postać, która się pojawiła, postać, której na razie jeszcze to jest kobieca postać, postać, której na razie ta mgła powoduje, że nie widać jeszcze, że to jest kobieta, że ma piersi, ale dopiero jak ta mgła opada, drodzy papieżstwo, po 1914 roku, to już widzimy piękną postać kobiety, która ma piersi, ma dowody biblijne i możemy całkowicie tą klasę młodocianych godnych transportu. Tak sobie wyobraziłem początek tej klasy. Ale pozostał jeszcze koniec tej klasy. Tu też są płomienne spory wśród braci. Mam szeroki wykład na ten temat przygotowany, który wypowiedziałem już w naszym zborze, ale tutaj uczynię to tylko bardzo skrótowo, bo naprawdę to jest szeroki temat. Najpierw przyjrzyjmy się pewnemu argumentowi, który mówi, że klasa młodocianych godnych kończy się z chwilą śmierci wybitnej jednostki z tej klasy. Pytanie jest, czy jest to rzeczywiście biblijna reguła. Powinniśmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Na pierwszy rzut oka oczywiście brzmi to logicznie. Wybitny wódz Jan Chrzciciel kończy klasę starożytnych godnych. Wybitny wódz brat Johnson kończy klasę Małecznej Ostatka. I wybitny wódz brat Jolly kończy klasę Wielkiej Kompanii. Czyli brzmi logicznie na pierwszy rzut oka. Nie możemy zarzucić tym braciom, którzy tak twierdzą, że tu nie ma jakiejś logiki. Ale zauważmy, drodzy papieżstwo, że brat Johnson w epifanicznym tomie czwartym na 418 stronie napisał o młodocianych godnych następujące zdanie, że możliwe jest, że niektórzy z nich nie umrą. Ale wiemy też, że brat Johnson w tym samym tomie na stronie 423 napisał również takie zdanie. Na podstawie powyższych rozważań logicznym wydaje się wniosek, że wszyscy oni umrą. Chociaż dopuszczamy możliwość, że niektórzy z nich nie umrą, o wiele bardziej logiczny wydaje się wniosek, że umrą oni wszyscy, zanim wraz ze starożytnymi godnymi doświadczą lepszego zmartwychwstania. I tak też, drodzy papieżstwo, w większości chyba wierzymy, że młodociani godni umrą, zanim rozpocznie się inauguracja nowego przymierza. Ale co chciałbym tymi cytatami podkreślić? Nie tutaj wdawać się w spór, czy umrą, czy nie umrą, bo ja osobiście wierzę, że umrą. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taki fakt, że brat Johnson dopuszczał myśl, że młodociani godni, którzy mogą przejść żywo do królestwa. Jeżeli on dopuszczał taką myśl, to automatycznie nasuwa się logiczny wniosek, że brat Johnson również dopuszczał taką myśl, że żadna wybitna jednostka nie zakończy tej klasy. Bo jeżeli niektórzy mieli żywo przyjść do królestwa, to żadna wybitna jednostka nie mogłaby zakończyć tej klasy. Brat Johnson dopuszczał przynajmniej taką myśl. Czyli on nie miał w sobie, w swoim umyśle poukładane to tak, że jest to jakaś biblijna reguła i musi tak być, że wybitna jednostka kończy żywo w danym klasie. Do takich logicznych wniosków ja dochodzę, analizując to, co brat Johnson napisał. Ktoś mógłby zapytać, to w takim razie jak rozpoznamy, że młodocianych godnych nie ma już wśród nas? Ja myślę, że w sposób naturalny. w sposób naturalny. W II Rzeczpospolitej czczono żyjących jeszcze uczestników powstania styczniowego, które było w 1863 roku. A II Rzeczpospolita to wiemy, to są lata 1918-1939. I w tych latach czczono jeszcze uczestników powstania styczniowego z roku 1863. Wiedziano dobrze, kto brał udział w tym powstaniu, odpowiednio honorowano tych ludzi, aż ostatni uczestnik tego powstania, Andrzej Kujawski, zmarł 2 marca 1937 roku, 74 lata po rozpoczęciu tego powstania. Podobnie dzisiaj, drodzy Państwo, czci się żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Chyba zauważacie to w wiadomościach, w dziennikach, jak 1 sierpnia jest, jak właśnie czci się żyjących jeszcze uczestników Powstania Warszawskiego. I wydaje mi się, i chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że będzie to czynione tak długo, aż ostatni z nich umrze. I to będzie fakt wiadomy, bo będzie wiadomo, że już nie ma więcej tych uczestników tego powstania. Na dzień 1 sierpnia, taką statystykę znalazłem, na dzień 1 sierpnia 2018 roku, czyli 2 lata temu, żyło jeszcze około 2000 powstańców warszawskich, a brało w nich udział 50 tysięcy. Czyli widzimy wyraźnie, jak w sposób naturalny ta liczba się zmniejsza. Również liczba tych żyjących, którzy poświęcili się do 1954 roku, będzie w sposób naturalny coraz mniejsza, aż nie będzie już żadnej takiej osoby wokół nas. I ten fakt będzie przez lud Boży na pewno zauważony. Tak jak ludzie zauważają, że już nie ma powstańców warszawskich i zauważą ten fakt, tak i my zauważymy, że wśród nas nie ma już takich osób, które się poświęciły przed 1954 roku. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt. Mamy ogromną serię cytatów z naszej literatury. Ja tę serię w tym wykładzie, który wygłosiłem w zborze, przytoczyłem. Tutaj przytoczę tylko 2 urywki. To są cytaty, które mówią nam o tym, do jakiego stanu odpada niewierny młodociany godny. I zacytuję z braku czasu, tak jak powiedziałem, tylko 2 cytaty. Epifaniczny, tom 4, strona 465. Jego symboliczne córki tracą stanowisko jako młodociani godni oraz jako usprawiedliwieni, odpadając z powrotem do świata. Ostrzegamy szczególnie młodocianych godnych przed katastrofalnymi skutkami przyjmowania i praktykowania tego błędu. Doprowadzi on do utraty ich stanowiska jako młodocianych godnych i ponownie umieści ich w świecie. I 2 cytat, epifaniczny, tom 11, strona 436. Uparte próby spekulowania prowadziło to do utraty stanowiska i odpadnięcia do niższej klasy. Członków malutkiego statka do wielkiej kompanii, członków wielkiej kompanii do klasy której śmierci, a młodocianych godnych do klasy usprawiedliwionych, usprawiedliwionych do nieusprawiedliwionego nominalnego ludu, a nominalnego ludu do pogan. Te 2 cytaty, kochani bracia i siostry, wskazują jasno i wyraźnie, że myślą brata Johnsona było, że młodociani godni, w zależności od stopnia duchowego przestępstwa, odpadali albo do klasy usprawiedliwionych z wiary, albo wręcz do świata. Nie znalazłem w literaturze ani jednego cytatu, podkreślam, nie znalazłem w literaturze ani jednego cytatu, zresztą powiem uczciwie, że dobrze, że nie znalazłem takiego cytatu, bo to by było dla mnie zupełnie nielogiczne, ale nie znalazłem żadnego cytatu, który mówiłby, że niewierny młodociany godny mógł odpaść do klasy poświęconych obowiązków. Wydawałoby, to jest myśl dla mnie niedopuszczalna, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby poświęcona jednostka za jakieś rzeczy, o których tutaj brat Johnson mówi, bardzo ciężki przestępstw, żeby odpadała poświęcona jednostka do innej klasy poświęconej. I oczywiście nie ma sensu tutaj wysuwać argumentu, że członek malutkiego statka odpadał do klasy wielkiej kompanii, tu poświęcony i tu poświęcony, bo dobrze wiemy, że to jest zupełnie inna sytuacja. Gdyby teoria, i tylko chcę podkreślić, że nie ma w literaturze ani jednego cytatu, który mówiłby, że młodociani godnie odpadają do klasy poświęconych obozowców. Gdyby teoria mówiąca, w zależności jak bracia twierdzą, że brat Hetman lub brat Herzig był ostatnim członkiem młodocianych godnych i byłaby ona prawdziwa, to oznaczałoby, drodzy braterstwo, że wszyscy bracia i siostry poświęcający się przed 54 rokiem, a kończący swój bieg po śmierci brata Hetmana lub Herziga, w zależności jak kto uważa, uchybili w swoim poświęceniu i byli na koniec tylko co najwyżej usprawiedliwionymi z wiary. Czyli każda jednostka, która poświęciła się przed 54 rokiem, a umarłaby po śmierci brata Hetmana lub Herziga, to byłaby co najwyżej usprawiedliwionym z wiary. Ale nawet i może w świecie, jak podają te cytaty. Ja znałem niektóre z takich osób osobiście. Ja myślę, że wielu z was również znało takie osoby osobiście. Każdy powinien zadać sobie sam w swoim sercu i umyśle pytanie i dać odpowiedź. Czy ci bracia i siostry, których znaliście, czy dali takie świadectwo wiary, że możemy powiedzieć, że wytrwali w swoim poświęceniu do końca? Czy też zauważyliście, że odpadli dotychczasowo u swoich ulubionych lub do świata? Jeżeli zauważyliście, że jednostki poświęcone, które poświęciły się przed 54 rokiem, a umarły po śmierci brata Hetmana lub Herziga, były wierne do końca i wy to wyraźnie widzicie, żyliście z tymi braćmi i siostrami w bliskiej społeczności zborowej, w relacjach osobistych, jeżeli zauważacie, że takie osoby były wierne do końca, no to oznacza, drodzy braterstwo, że to są młodociani godni, oni nie uchybili w tym poświęceniu. A więc, krótko mówiąc, oznacza to, że młodociani godni żyli i żyją jeszcze po śmierci brata Hetmana i Herziga. Ja osobiście, znowu podkreślam, to jest mój osobisty pogląd, ja osobiście wierzę, że tak jest i wierzę, że młodociani godni są w dalszym ciągu wśród nas, a jeden z tych braci zmówił modlitwę przed moim wykładem. Możemy też podać ciekawą myśl wynikającą z biblijnego typu. To jest typ Rahab. W angielskiej teraźniejszej prawdzie 88 rok, a na stronie 79 jest takie stwierdzenie. 88 rok, strona 79, to jest angielska teraźniejsza prawda, nie znalazłem tego w języku polskim. Pismo Święte pokazuje nam, że niektórzy wyjdą, a inni nie wyjdą. Nie zostaną uwolnieni z kajdan babilońskich. Na przykład Rahab reprezentuje poświęconych w Babilonie, protestujących przeciwko niektórym ich błędom, pozostając jednak w kościele nominalnym, czyli w Babilonie do końca, do samego końca. Taki jest typ Rahab. A w teraźniejszej prawdzie 80 rok, strona 13, to już mamy w polskiej teraźniejszej prawdzie, czytamy takie stwierdzenie. Rahab, która ukryła szpiegów, jest typem tej części wielkiej kompanii, której każdy członek pozostawał do końca swego ziemskiego biegu w antytypowym wieruchu, czyli w nominalnym kościele. Gdy to będzie miało miejsce, czyli kiedy nastąpi ostateczny, faktyczny upadek Babilonu, antytypowa Rahab widocznie będzie się składała nie z nowych stworzeń jak pierwotnie, ale z tych poświęcających się między wiekami, którzy jeszcze będą przebywać w antytypowym Jerychu, kościele nominalnym, gdy jego symboliczne mury ostatecznie upadną. Czyli ten antytyp Rahab wskazuje, że młodociani godni będą przebywać w antytypowym Babilonie do samego końca, do jego upadku. Jeżeli wierzymy, że Babilon jeszcze nie upadł, że jeszcze nie nastąpił jego ostateczny upadek, no to oznacza, drodzy braterstwo, w związku z tym typem, że klasa młodocianych godnych jeszcze jest wśród nas. Ostateczny upadek Babilonu jeszcze nie nastąpił, więc oni gdzieś tam jeszcze w tych różnych grupach babilońskich się znajdują. Nie zamierzam, drodzy braterstwo, nikogo przekonywać do poglądu, że młodociani godni są jeszcze wśród nas, lecz mam nadzieję, że tych kilka logicznych wywodów pomoże przynajmniej jeszcze raz przemyśleć tę kwestię. Ja osobiście uważam, jeszcze raz to podkreślam, że młodociani godzin jeszcze wśród nas. A dzięki temu, że urosły piersi tej siostrze maluczkiej, możemy zauważyć wiele typów na klasę młodocianych godnych podanych w okresie epifanii przez brata Johnsona. Jednym z tych typów jest Joel 2.28. I to jest taki dosyć ważny typ, dlatego że Joel 2.28 jest to werset biblijny, który pokazuje nam, skąd wzięła się w ogóle nazwa na tą klasę. Joel 2.28 czytamy. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą. O tych wszystkich klasach już była mowa, o starcach wczoraj, a tutaj teraz o naszej klasie jest powiedziane, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Młodzieńcy. I stąd tutaj mamy starców i młodzieńców, starożytni godni, i tutaj mamy nazwę na tą nową klasę, która została nadana przez brata Johnsona, młodzieńcy, młodociani godni, właśnie z tego wersetu. Drodzy Państwo, naliczyłem około 30 typów, chyba nawet trochę więcej w naszej literaturze, które pokazują tę klasę. To jest tyle typów, drodzy Państwo, że jest niemożliwym, aby je tutaj wszystkie omówić. Brakuje po prostu na to czasu. Dlatego postaramy się tylko niektóre z nich omówić, jakby chcąc pokazać, jakie przywileje, jaką służbę, jaką nagrodę ma ta klasa. Te typy nam właśnie pomogą nam to zrozumieć. Te przywileje w tych typach pokazane dotyczą zarówno obecnego, jak i przyszłego życia tej klasy. Młodociani godni, jak wiemy, nie są dzisiaj na próbie do życia. Oni otrzymają życie przez nowe przymierze pokazane w Keturze. Nowe przymierze jest pokazane w Keturze. I tutaj już było odwołanie wczoraj do Izajasza 60 rozdział. Wrócimy do tego Izajasza 60 rozdziału i zaglądnijmy do wiersza 6. Izajasz 60 rozdział, wiersz 6. I tutaj jest powiedziane, tu są wymienione różne klasy, które przychodzą do klasy Kościoła, która będzie błogosławić się w tysiącleciu. I w wierszu 6 jest mowa: obfitość wielbłądów okryje cię, także dromedarze z Madian i z Epy. Wszyscy ci przyjdą z Sady, złoto i kadzidło przyniosą, a chwały pańskie opowiadać będą. I jest tutaj wymieniony Saba. Saba, drodzy Państwo, to był pierworodny syn Joksana. I on przedstawia starożytny godny Saba. Joksan, który był jego ojcem i był bezpośrednim synem Ketury, czyli z tego logiczny wniosek, że Saba to był wnuk Ketury, a więc Joksan, który był synem Ketury, miał dwóch synów. I właśnie jednym z nich był Saba, który przedstawia starożytny godny, a on, Joksan, ten bezpośredni syn Ketury, przedstawia głodnych bogólności. Natomiast ten Joksan miał jeszcze drugiego syna oprócz Saby, który tutaj w Izajaszu nie jest wymieniony, ale już sama wskazówka na to, że jest tu wymieniony Saba, wskazuje, że jeżeli Saba jest antytypem, to i również jego brat, jego ojciec i jego matka muszą być antytypami. Dlatego mówimy, że Ketura przedstawia nowe przymierze, Joksan, ojciec Saby, przedstawia godnych wybólności, Saba przedstawia starożytnych godnych, a brat Saby, Dedan, przedstawia właśnie naszych młodocianych godnych. I to przedstawia nam to, że młodociani godni będą się rozwijać pod nowym przymierze, bo oni są antytypicznymi wnukami Ketury, która przedstawia nowe przymierze. Ten Dedan miał nawet trzech synów, Asuryn, Letusyn i Leumyn. I to przedstawia nam trzy różne grupy młodocianych godnych, które są w trzech ogólnych grupach lewicy. Specjalną służbą młodocianych godnych w prawdzie jest to pokazane z kolei w Gersonitach, w lewitach Gersonitach, jest dopomaganie drugim, aby mogli dojść do usprawiedliwienia z wiary, a potem oczywiście, jeżeli są usprawiedliwieni z wiary, do poświęcenia. Oni to czynili, głosząc wspaniałe, radosne poselstwo o Chrystusie jako Zbawicielu i Królu. I wierzę solennie, ja znałem takich młodocianych godnych w moim byłym zborze gdańskim, znam tutaj w zborze wupertalskim również, Znałem takich braci, którzy właśnie tak wspaniale głosili to poselstwo o Zbawicielu i Królu i pragnęli po prostu przez tą służbę doprowadzić ludzi do usprawiedliwienia i do poświęcenia. Tutaj prawdopodobnie słuchają mnie też papieżowie, wiedzą o tym, jak taki pewien młodociany godny regularnie ze stolikiem wychodził na miasto Gdańskie i właśnie głosił to wspaniałe poselstwo. I to jest też piękne pokazane w tych gersonitach, w tych lewitach gersonitach. Ponieważ jeżeli zajrzymy do Biblii, to zauważamy, że gersonici mieli pieczę nad wszystkimi zasłonami i przykryciami przybytku, z wyjątkiem drugiej zasłony. Ciekawe, z wyjątkiem drugiej zasłony, która nam przedstawia przejście już do boskiej natury. I młodociani godni, drodzy papieżowie, mieli ale pieczę nad wszystkimi innymi zasłonami i przykryciami przybytku i nad zasłonami dziedzińca, włączając bramę dziedzińca i sznury i tak dalej. Czyli widzimy brama dziedzińca, dziedziniec, pierwsza zasłona, która przedstawia poświęcenie. Nad tym wszystkim mieli pieczę gersonici. I to nam przedstawia właśnie tą wspaniałą służbę, jaką mają nasi kochani młodociani godni, że oni właśnie głoszą to poselstwo, starając się przyprowadzać jednostki do usprawiedliwienia pokazane ogólnie dziedzińcu i do poświęcenia pokazane w tej pierwszej zasłonie. I również taką samą służbę oni będą mieli w tysiącleciu. W tysiącleciu ich służba będzie podobna. Oni jako te książęta również będą klasę restytucyjną zachęcać do tego, aby przychodzili do poświęcenia i oddania się Panu. W Księdze Daniela w 3 rozdziale, oczywiście nie będziemy całej tej historii czytać, ale tam również widzimy tych 3 młodzieńców, którzy byli poddani tej próbie pieca ognistego. I tych 3 młodzieńców tam przedstawia 3 klasy. Sadrach przedstawia malutkie stadko, Mesach przedstawia wielkie grona, ale był tam jeszcze Abednego, sługa proroka, tak się tłumaczy to imię, który przedstawia młodociany godny. I tu też jest pokazany inny aspekt służby młodociany godny, że oni również przechodzili różnego rodzaju próby i doświadczenia pokazane w tym piecu ognistym, a te próby i doświadczenia polegały na tym, że się nie chcieli pokłonić posągowi Nabuchodonozora. I to, drodzy papieżowie, przedstawia, że oni się nie chcieli pokłonić, czy to militaryzmowi, czy katolicyzmowi, czy Federacji Kościołów Protestanckich. Oni chcieli służyć tylko Panu. Ich nie interesowała służba różnym światowym rzeczom czy sekciarskim. Jest też jeszcze inna sprawa, jeden taki typ, który nam pięknie pokazuje, że młodociani godni już w tym życiu korzystają z przymierza Abrahamowego, które daje im pewną ochronę, że będą zachowani, jeżeli będą wierni, jeśli chodzi o ich życie duchowe. I ten typ to jest Arka. Arka, drodzy papieżowie, przedstawiająca to przymierze. I w tej Arce między innymi był Ham i jego żona. I ten Ham i jego żona przedstawiają nam właśnie młodociany godni, wodzów tej klasy i członków. I tutaj jest pokazana to, że jest pokazana ta myśl, że Bóg nad młodocianymi godnymi sprawował taką opiekę duchową. Oni byli zabezpieczeni przez to przymierze na tak długo, jak byli wierni. Pośród tego szalającego morzu potopu oni byli zachowani, byli wierni. Również to ich stanowisko, że oni będą wierni w tym stanowisku i Pan rzeczywiście ich umieści jako tych młodocianych godnych w tym stanowisku, jest również pokazane w święcie kuczek. Jak wiemy, Izraelici podczas kuczek robili sobie szałasy z różnego rodzaju drzew i między innymi były też to drzewa, kuczki zrobione z gałęzi wierzbowych i miętowych i akurat te gałęzie, bo były też inne, to przedstawia inne klasy, ale akurat te wierzbowe i mirtowe przedstawiają nam młodocianych godnych i oni są w tych kuczkach. Oni są w tej klasie, mają swoje stanowisko, jako tacy radują się, że mają to stanowisko. Oni po prostu czują, że obietnice biblijne dotyczące ich klasy są pewne, to nie są jakieś baśnie i bajki, jakieś wymysły, tylko rzeczywiście oni czują, że są klasą wybraną, czują, że Pan Bóg przewidział taką trasę, jest ona w Biblii pokazana i rzeczywiście ona w Biblii ma wspaniałe stanowisko, tak uczta. Mamy też, drodzy braterstwo, taki typ Anny, która urodziła dwie córki. Tutaj znowu mamy matkę, która rodzi dzieci. Tak jak widzimy Sarę, która urodziła Izaaka, Keturę, która wiele dzieci urodziła, to przedstawia nam różne przymierza, Agara, która urodziła, przedstawia przymierze zakonu. Anna, drodzy braterstwo, też urodziła wiele dzieci i również przedstawia pewne zarysy przymierza związanego z przysięgą. I, drodzy braterstwo, my widzimy, że ta Anna miała wielu dzieci. Samuel jako syn przedstawia maluczkie stado. Trzech pozostałych synów Anny przedstawia trzy grupy oczyszczonych lewitów wielkiej kompanii. I ona też miała dwie córki, ta Anna. I te dwie córki przedstawiają nam dwie grupy młodocianych godnych, którzy również pod tym przymierzem Anny będą się rozwijać, będą się karmić tym, co to przymierze zawiera, tymi wszystkimi obietnicami, które są w Piśmie Świętym zawarte, a mające związek z przymierzem związanym przysięgą. Te dwie córki to są młodociani godni, którzy jedna córka przedstawia tych młodociani godnych, którzy znajdują się w prawdzie, a druga córka przedstawia tych młodociani godnych, którzy znajdują się w różnych grupach chrześcijańskich. Jest też typ biblijny, może to akurat otwórzmy, przypowieści 30 rozdział, przypowieści Salomonowe 30 rozdział, a wiersz 24. Przypowieści 30 rozdział, wiersz 24, mamy takie słowa. Teć są cztery rzeczy najmniejsze na ziemi, wszakże są mędrsze nad mędrców. Czyli tutaj Bóg obiecuje pewnym czterem klasom wspaniałą obietnicę mądrości Bożej. I tutaj jest powiedziane również w wierszu 27, jest mowa o młodocianych godnych, którzy są przedstawieni jako szarańcze. 27 wiersz. Szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie kufami wychodzą. Czyli ogólnie jest tu w wierszu 24 powiedziane, że wszystkie te klasy pokazane tu przez cztery rodzaje różnych stworzeń, zwierząt, mają tą mądrość pochodzącą od Boga, a jednocześnie 27 wiersz mówi konkretnie, że młodociani godni są przedstawieni przez szarańcze, ponieważ wychodzą kufami bez żadnego wodza. I tak rzeczywiście, drodzy braterstwo, było, że młodociani godni przez większą część swojego rozwoju jest to klasa, która nie ma żadnego wodza. W tym czasie, kiedy młodociani godni byli połączeni z maluczkim statkiem, z wielką kompanią, a w tysiącleciu będą połączeni ze starożytnymi godnymi, drodzy braterstwo, to oni w tym czasie nie będą pełnić roli wodzowskiej. Dlatego słusznie są tutaj przedstawieni jako szarańcza. Również oczywiście klasa młodocianych godnych nie przechodzi tylko same błogosławieństwa, ale również przechodzi przykre doświadczenia. I to również jest pokazane w Biblii. Jeden taki przykład możemy zauważyć w Abakuku 3 rozdział, wiersz 17. Abakuk 3 rozdział, wiersz 17. Jest to taki werset biblijny, który był wersetem, z którym polemizował brat Johnson przeciwko Rutherfordowi, ponieważ Rutherford zupełnie źle interpretował tego Abakuka, 3 rozdział, wiersz 17. I tam jest powiedziane o tym, że będą wybite owce z owczarni. I to wybijanie tych owiec z owczarni oznacza, drodzy braterstwo, ten fakt, że Rutherford głosił, że takiej klasy nie ma. Że nie ma klasy młodocianych godnych. I tutaj brat Johnson polemizował z Rutherfordem na ten temat. Czyli on chciał pozbawić, jakby wybijał te owce z owczarni. Owce, które były młodocianymi godnymi, wybijał ich z tej owczarni, zaprzeczał istnieniu tej klasy, z czym brat Johnson polemizował. I to również jest pokazane w Zachariaszu, 11 rozdział, wiersz 16. Zachariaszu 11 rozdział, wiersz 16, jest również to pokazane w obrazie, gdzie są zaniedbywane jagnięta. I tutaj również jest powiedziane, że ten pasterz pozafiguralny Rutherford zaniedbywał te jagnięta. Ale teraz, drodzy braterstwo, chciałbym przejść do takich specjalnych przywilejów, które klasa młodocianych godnych będzie miała. Objawienie 19 rozdział od wiersza 5 do 9. Objawienie 19 rozdział 5 do 9 wiersza. Jest tam, drodzy Państwo, taka myśl pokazana. Objawienie 19 rozdział, wiersz 5 do 9. Wtedy wyszedł głos z stolicy mówiący: chwalcie Boga, wszyscy słudzy Jego i wszyscy, którzy się boicie, i mali, i wielcy. I słyszałem jako głos ludu wielkiego, jako głos wielu wód, jako głos mocnych gromów mówiących: halleluja, iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. I drodzy Państwo, to poselstwo tutaj rzeczywiście głosili też, oczywiście głównie wielka kompania, ale i również ci mali, młodociani godni, mieli przywilej ogłaszania tego poselstwa, że klasy malutkiego statka nie ma już na ziemi. I ci młodociani godni będą to dalej kontynuować, to poselstwo wspaniałe, że jest ta królowa, że ta oblubienica, ta małżonka nagotowała się, że ona tu w tysiącleciu będzie rządzić. I to również jest pokazane w tym Joel 2,28, które czytaliśmy, że ci młodzieńcy będą mieli widzenia. Czyli oni będą mieli pewne łaski Ducha Świętego, dzięki którym będą mogli przekazywać te prawdy rodzajowi świętym. Ja tutaj nie czytam już wszystkich wersetów, bo muszę kończyć, ale drodzy Państwo, wy jesteście badaczami, studentami biblijnymi, znacie wszystkie te tytuły. W drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 20, gdzie jest mowa o tych naczyniach różnego rodzaju, które będą w tej świątnicy i z których to naczyń będzie również wielka korzyść w wieku tysiąclecia, to tam w tych naczyniach glinianych również są pokazani nasi kochani bracia z klasy młodocianej. Czyli piękna służba, widzimy piękną służbę, jaką oni będą wykonywać w okresie tysiąclecia. A psalm 72, a wiersz 3, który mówi, że góry i pagórki będą przynosić ludowi pokój, to tam również w jednym z tych pagórków jest pokazana klasa młodocianej. Jak i również Izajasz 32, rozdział wiersz 1, Izajasz 32, rozdział wiersz 1 mówi o tym, że książęta w sądzie panować będą. Czyli to jest ta piękna służba, którą będzie miała ta klasa młodocianych godnych, jako ci książęta wieku tysiąclecia. Drodzy Państwo, była też taka mała dyskusja wczoraj, ja tylko tak pod rozwagę chcę powiedzieć odnośnie zmiany natury młodocianych godnych, że oni będą mieli później naturę duchową. Była taka mała dyskusja po wykładzie. I chciałbym tylko, żeby Państwo zwrócili uwagę w tym kontekście na Izajasza 60, rozdział, wiersz 17. Izajasz 60, rozdział, wiersz 17. Bo zdaje mi się, czasami mi się urywał sygnał wczoraj, ale w Izajaszu 60, rozdział, wiersz 17 też jest taka piękna symbolika. Ja odczytam ten werset. Zamiast miedzi naniosę złota, zamiast żelaza naniosę srebra, zamiast drew miedź, a zamiast kamienia żelaza. Czyli były pewne formy i one stawały się szlachetniejsze. Tak jak coś było miedzią, raptem się stało złotem. I tutaj są pokazane cztery klasy ludu Bożego, które jakby stawały się szlachetniejsze. Jeśli chodzi o młodocianych godnych, to oni są tutaj przedstawieni jako ten kamień, który stał się żelazem, czyli bardziej szlachetny. I to, drodzy Państwo, wskazywałoby na to, że jakaś zmiana, jeśli chodzi o ich naturę, również nastąpi. My wiemy, oczywiście, to było już też wczoraj mówione, że ta zmiana tej natury, z pewnością piękny obraz na to jest w tych 2,5 pokoleniach, które są po drugiej stronie Jordanu. Również w tym, że Gersonici, o których już wspomnieliśmy, oni jako lewici nie obozowali z całym Izraelem. Ich namioty były bardzo blisko przybytku. Ich namioty były oddzielone od namiotów Izraela. Oni nie mieli też dziedzictwa w ziemi. A więc, drodzy Państwo, to są wszystko obrazy, które wskazują na tym, że młodociani godni rzeczywiście, moim zdaniem, staną się istotami duchowymi. Ale zanim, drodzy Państwo, oni tymi istotami duchowymi się staną, muszą oni skrystalizować swoje charaktery na punkcie wiary i sprawiedliwości. Bo jako książęta wieku tysiąclecia, to to oni muszą skrystalizować swoje charaktery na punkcie wiary i sprawiedliwości. Nie muszą mieć miłości bezinteresownej, tak jak starożytny blodny Samson nie miał. Ale na punkcie wiary i sprawiedliwości muszą skrystalizować swoje charaktery, inaczej nie są predysponowani do tego, żeby być książętami, którzy będą tą sprawiedliwość przekazywać całemu rodzaju rodzinnictwie. I ta krystalizacja charakteru na punkcie wiary i sprawiedliwości, drodzy Państwo, to nie jest proces krótki. To nie jest proces króciutki. Dlatego brat Johnson wielokrotnie tłumaczy, że krystalizacja charakteru to potrzeba czasu. Nasz Pan krystalizował, był doskonałym człowiekiem, krystalizował swój charakter przez 3,5 roku. Dlatego, dlaczego to podkreślam? Bo wydaje mi się, że to nie jest możliwe, jak może niektórzy głoszą, że młodociani godni mogli się rozwijać aż do samej inauguracji Nowego Przymierza. I na przykład jeszcze 3-4 dni przed inauguracją Nowego Przymierza ktoś by się poświęcił, byłby młodocianym godnym i co? 3-4 dni miałby czasu na krystalizację swojego charakteru na punkcie wiary i sprawiedliwości. Wydaje mi się to niemożliwe. Dlatego wierzymy, drodzy Państwo, że jakiś czas przed rozpoczęciem Nowego Przymierza, inauguracji Nowego Przymierza, musiało się powołanie do tej klasy zakończyć. I my wierzymy, że to było w 1954 roku. To już był rok temu wykład na ten temat mówiony, ja nie będę powtarzał tych myśli. Mogą bracia zwrócić się do tego wykładu, który był mówiony odnośnie 1954 roku i zakończenia powołania tej klasy w tym roku. I to jest, drodzy Państwo, logiczna myśl. Ja w tym wykładzie skoncentrowałem się na innych aspektach związanych z tą klasą, nie będę wracał do tego 1954 roku, ale drodzy Państwo, chcę tylko przypomnieć, że brat Johnson wielokrotnie różne argumenty na ten temat dawał i w 1949 roku, w tej się prawie na stronie 76, a więc rok przed swoją śmiercią napisał, po roku 1954 już nie będzie można stać się członkiem młodocianych świętych. A mimo tego przewidywał, że po 1954 roku jeszcze nastąpi wiele różnych wydarzeń. Wiele różnych wydarzeń, o których nie będę wspominał. Czyli widzimy również i brat Johnson wiedział o tym, że musi być jakiś czas między zakończeniem powołania do tej klasy, a inauguracją Nowego Przymierza. Po to chociażby, żeby każdy młodociany godny miał czas na krystalizację swojego charakteru na punkcie wiary i posłuszeństwa. Drodzy Państwo, ja wierzę, że ci młodociani godni mieli i mają dużo czasu na krystalizację swoich charakterów. Ja wierzę, że oni te charaktery skrystalizują, że będą wierni w swoim poświęceniu, że uczynią ten wybór pewnym i tego z tym wszystkim młodocianym godnym, którzy jeszcze żyją wśród nas, życzę z całego serca i sam również tego pragnę. Dziękuję.